Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Nie można żyć po chrześcijańsku, jeśli przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę, nie czerpie się z tego niewyczerpanego źródła, jakim jest Eucharystia, mówił papież w środowej katechezie. W Watykanie obradowała Rada Kardynałów, purpuraci sprawdzili przebieg reform w Stolicy Apostolskiej. Irlandia broni się przed ideologiczną kolonizacją. Fundacja Sorosza będzie musiała się wycofać z finansowania proaborcyjnej kampanii w tym kraju. Witam 13 grudnia i zapraszam na serwis informacyjny. W niedzielę chodzimy na mszę nie po to, by coś Panu Bogu ofiarować, lecz aby od Niego otrzymać to, czego najbardziej potrzebujemy, aby spotkać się z Panem Zmartwychwstałym, karmić się z Jego stołu i stać się Kościołem, mówił Franciszek na środowej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl kateches o Eucharystii, dziś skupił się na mszy niedzielnej, wyjaśniał, dlaczego powinniśmy w niej uczestniczyć. Papież zaznaczył, że chrześcijanie od samego początku zrozumieli znaczenie niedzieli. Tego bowiem dnia zmartwychwstał Chrystus, również w niedzielę miało miejsce zesłanie Ducha Świętego. Dziś przeżywamy te wydarzenia w Eucharystii i to właśnie ona czyni niedzielę dniem świętym, niedzielą chrześcijańską.
Ci sono comunità cristiane che purtroppo non possono godere.
Niestety istnieją wspólnoty chrześcijańskie, które nie mogą cieszyć się w każdą niedzielę mszą świętą. Tym niemniej również one mają w tym świętym dniu gromadzić się na modlitwie w imię Pana, słuchając Słowa Bożego i podtrzymując pragnienie Eucharystii. Niektóre społeczeństwa zlaicyzowane straciły chrześcijański sens niedzieli, na którą swe światło rzuca Eucharystia. To przykre, niestety. W takich sytuacjach konieczne jest ożywienie tej świadomości, aby odzyskać sens świętowania, radości, wspólnoty parafialnej, solidarności, odpoczynku, który odnawia duszę i ciało. Tych wszystkich wartości uczy nas Eucharystia, niedziela po niedzieli. Z tego powodu Sobór Watykański II chciał podkreślić, że niedziela jest pierwotnym dniem świątecznym, który należy tak przedstawiać wiernym i wpajać w ich pobożność, aby stał się również dniem radości i odpoczynku od pracy.
Franciszek zauważył dalej, że powstrzymywanie się w niedzielę od pracy jest specyficznym wkładem chrześcijaństwa. Żydzi odpoczywali w sobotę, natomiast w społeczeństwie rzymskim nie było cotygodniowego dnia wolnego od pracy. To właśnie chrześcijanie, ich świadomość, że są synami Bożymi, a nie niewolnikami, sprawiła, że niedziela przyjęła się niemal powszechnie jako dzień wolny od pracy.
Bez Chrystusa jesteśmy skazani na popadnięcie w znużenie powszedniością, w troski i lęk przed jutrem. Niedzielne spotkanie z Panem daje nam siłę do życia dniem dzisiejszym z ufnością i odwagą oraz do podążania naprzód z nadzieją. To dlatego właśnie my, chrześcijanie, w niedzielę idziemy spotkać się z Panem w liturgii Eucharystii. Eucharystyczna komunia z Jezusem zmartwychwstałym i żyjącym na wieki jest zapowiedzią niedzieli, która nie zna kresu, kiedy nie będzie już trudu ani bólu, ani żałoby czy łez, ale tylko radość życia w pełni i na zawsze z Panem. Także o tym błogim spoczynku mówi nam niedzielna msza święta, pouczając nas, abyśmy również w tygodniu powierzali się w ręce Ojca, który jest w niebie.
Franciszek zauważył, że niektórzy kwestionują znaczenie niedzielnej Eucharystii, twierdząc, że najważniejsze to dobrze żyć i kochać bliźniego. Papież potwierdził, że jakość życia chrześcijańskiego poznaje się po miłości. Jakże jednak moglibyśmy praktykować Ewangelię, gdybyśmy nie czerpali niezbędnej do tego energii z niewyczerpanego źródła Eucharystii? Pytał Ojciec Święty.
Nie idziemy na mszę świętą, aby dać coś Bogu, ale by otrzymać od Niego to, czego naprawdę potrzebujemy. Przypomina o tym modlitwa Kościoła, zwracająca się do Boga w następujący sposób. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. Podsumowując, dlaczego trzeba iść na mszę świętą w niedzielę? Nie wystarczy odpowiedzieć, że jest to przykazanie Kościoła. Choć pomaga to strzec jego wartości, to jednak samo nie wystarcza. My, chrześcijanie, musimy uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej, ponieważ tylko dzięki łasce Jezusa, z Jego żywą obecnością w nas i między nami, możemy wypełniać Jego przykazanie i w ten sposób być Jego wiarygodnymi świadkami.
Do udziału w Eucharystii Franciszek zachęcał też przybyłych do auli Pawła VI Polaków.
Przeżywamy czas Adwentu, oczekujemy na przyjście Chrystusa. Pamiętajmy, że w każdej mszy świętej, w której uczestniczymy, spełnia się nasze oczekiwanie. Pan Jezus przychodzi do nas, abyśmy mogli poznać Jego imię, Jego prawdziwe oblicze, byśmy mogli doświadczyć Jego obecności i nieskończonego miłosierdzia. Dlatego perspektywa udziału we mszy świętej niech nigdy nie będzie dla was nakazem, lecz danym przywilejem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W Watykanie zakończyło się posiedzenie Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w reformie kurii rzymskiej Kościoła. Tym razem przybyli wszyscy purpuraci, również nieobecny ostatnio kardynał George Pell z Australii. O przebiegu obrad poinformował watykański rzecznik Greg Berg.
No, for the Pope.
Dla papieża reforma nie ogranicza się tylko do struktur i dokumentów. Chodzi mu raczej o kształtowanie mentalności. Jest to mentalność służby, aby Stolica Apostolska służyła kościołom lokalnym, a ludzie pracujący w Watykanie służyli papieżowi, kościołom lokalnym i odznaczali się duchem służby i ewangelizacji. To trzydniowe spotkanie było też okazją do kontroli. Tak jak w wypadku samochodu po przejechaniu 10 czy 20 tysięcy mil trzeba zgłosić się do kontroli, tak i tutaj zrobiono taką kontrolę, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych nowych urzędów. O dykasterii do spraw rodziny, świeckich i życia mówił kardynał Farrell. Z kolei prałat Vigano mówił o reformie w sekretariacie do spraw komunikacji. Była też mowa o sekcji do spraw migrantów i uchodźców, która działa w dykasterii do spraw integralnego rozwoju ludzkiego. Papież jest zwierzchnikiem tej sekcji, chciał ją zachować dla siebie. Dokonania tej sekcji przedstawili papieżowi dwaj księża, Czerny i Baggio. Mówili, jak pomaga się migrantom, uchodźcom, a także ofiarom handlu ludźmi.
Następne posiedzenie Rady Kardynałów odbędzie się pod koniec lutego. Kiedy system ekonomiczny koncentruje się wyłącznie na bogactwie pieniądza, wtedy działa polityka wykluczenia i nie ma miejsca dla człowieka. Wtedy istota ludzka tworzy kulturę marnotrawstwa, która wiąże się z cierpieniem, pozbawiając tak wielu prawa do życia i bycia szczęśliwym, napisał Franciszek w przesłaniu z okazji 25-lecia Fundacji Populorum Progressio. Została ona utworzona przez Jana Pawła II. Papież przypomniał, że dzięki wsparciu fundacji zrealizowano 4400 projektów mających na celu poprawę warunków życia najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Skandynawia jest dziś jedynym regionem w Europie, gdzie Kościół katolicki się rozwija, powiedział w wywiadzie dla agencji iMedia kardynał Anders Arborelius. Ordynariusz Sztokholmu przyznał, że on sam musi wynajmować bądź nabywać kościoły protestanckie, aby móc odprawiać Eucharystię dla swych wiernych.
Liczba katolików w Szwecji rośnie na skutek migracji i nawróceń. Pozytywnym osiągnięciem ostatnich lat jest fakt, że katolicy imigranci nie muszą już porzucać swej wiary, by w pełni zasymilować się w Szwecji. Dziś można być już katolikiem i pełnoprawnym obywatelem, mieć dostęp również do stanowisk politycznych. Tytułem przykładu kardynał Arborelius wspomniał o szwedzkim ambasadorze we Włoszech, który jest katolikiem. Mówiąc z kolei o nawróceniach, szwedzki purpurat zastrzegł, że konwertytów jest mniej niż migrantów. Wśród nich dawni luteranie, nawet pastorzy, ale też byli ateiści czy muzułmanie. Są to zazwyczaj ludzie dobrze wykształceni, chcą poznać prawdę, bo w Szwecji panuje silny relatywizm. Ludzie nie wiedzą już, co jest prawdziwe i dobre, a co złe i fałszywe. Tymczasem Kościół katolicki zachował nieprzerwaną tradycję od początku chrześcijaństwa. Dla wielu Szwedów jest to atrakcyjne, powiedział ordynariusz Sztokholmu.
Patriarcha Kościoła Maronickiego zwołał na jutro do swojej siedziby szczyt chrześcijańsko-muzułmański w sprawie Jerozolimy. Najwyżsi zwierzchnicy religijni w Libanie chcą zająć wspólne stanowisko na temat decyzji Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu do tego miasta swej ambasady w Izraelu. Kardynał Beshar Abu-Trosraj już teraz podkreśla, że decyzja prezydenta Trumpa to policzek wymierzony Palestyńczykom, wschodnim chrześcijanom, muzułmanom i wszystkim Arabom. Udaremniono w ten sposób starania o pokój między Izraelem, Palestyną i krajami arabskimi. Prowokując nową intifadę, Donald Trump przemienił Jerozolimę z miasta pokoju w miasto wojny, powiedział kardynał Rai. Warto zauważyć, że w Libanie ponad 10% mieszkańców to uchodźcy z Palestyny. Komisja do spraw publicznych Irlandii nakazała Amnesty International zwrot 160 tysięcy dolarów, które organizacja ta otrzymała od fundacji George'a Sorosa na proaborcyjną kampanię w tym kraju. Według orzeczenia komisji pieniądze zostały przekazane z pogwałceniem prawa.
Podobne sytuacje miały już miejsce w ubiegłych latach. Na walkę z prawami broniącymi życie od kilkudziesięciu już lat przekazywane są miliony dolarów, mówi Niamh O'Brien z organizacji Instytut Życia. Irlandia udowodniła, że można pomagać zarówno matce, jak i dziecku bez aborcji. To czyni nas głównym celem ataku światowego przemysłu aborcyjnego, dodaje O'Brien. Na przyszły rok ogłoszone zostało w Irlandii referendum dotyczące 8. poprawki do konstytucji, uznającej prawo do życia nienarodzonego dziecka z uwzględnieniem równości prawa do życia matki. W jakiejś mierze zbiegnie się ono w czasie ze światowym spotkaniem rodzin w Dublinie i podróżą papieża do Irlandii. W sierpniu ubiegłego roku do wiadomości publicznej wyciekły informacje mówiące o planach Fundacji Open Society George'a Sorosa względem tego wyspiarskiego kraju. Podkreślano, że zwycięstwo nad prawem chroniącym życie w Irlandii może mieć wpływ na inne silnie katolickie kraje, takie jak Polska, i dostarczyć dowodu, że zmiana jest możliwa nawet w bardzo konserwatywnych krajach.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Biskup Jan Tyrawa rozpoczął głoszenie comiesięcznych kateches na temat 7 darów Ducha Świętego. Spotkania, które odbywać się będą w bydgoskiej katedrze, nawiązują do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2017-2019. Jest on zorientowany na trzeciej osobie Trójcy Świętej.
To są katechezy kierowane, tak mi się wydaje, prawda, i taki jest zamysł i program, i plan do młodzieży, właśnie po to, żeby ją jakoś właśnie pobudzić do i zafascynować pewnym właśnie jakby sposobem patrzenia na siebie, reflektowania siebie, kierowania sobą, bo to jest wszystko kwestia pewnej całości i jedności.
Katechezy biskupa Jana Tyrawy będą głoszone raz w miesiącu, do czerwca. W przypadającą dzisiaj 36. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego arcybiskup Stanisław Gądecki włączy się w akcję Instytutu Pamięci Narodowej Zapal Światło Wolności. O 19.30 metropolita poznański zapali w oknie Pałacu Arcybiskupiego w Poznaniu symboliczne światło upamiętniające ofiary stanu wojennego, mówi Agnieszka Łuczak z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Zachęcamy już po raz kolejny do zapalenia właśnie o godzinie 19.30 w oknie świeczki i przypomnienie właśnie o tych ofiarach stanu wojennego, które właśnie zginęły w wyniku pobicia w manifestacjach, takich też jak górnicy w kopalni Wujek, czy też osób, które zostały po prostu przypadkowo pobite przez ZOMO i zmarły.
Akcja IPN-u nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków w grudniu 1981 roku wykonali mieszkańcy wolnego świata. Światło wolności zapalił wtedy w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie święty Jan Paweł II.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.